audycję Ludzie, Pieniądze, Jacek Naliwajek. Witam bardzo serdecznie dzisiaj z Amber Expo, z konferencji InfoShare. Moi goście to Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl.
Dzień dobry.
Marcin Pokojski, współzałożyciel fundacji, prezes Akademii InfoShare.
Dzień dobry, witam.
I Maciej Grabski, prezes Olivia Business Center.
Witam serdecznie.
Panowie, konferencja już rozpoczęła się. Jak wchodziłem tutaj do Amber Expo, stała wielka kolejka do rejestracji. Mnóstwo osób, ponad 5 tysięcy osób, które uczestniczą w tej konferencji. Trzy sale, w których słuchamy wykładów, stoiska wystawowe. Radio Gdańsk wczoraj mówiło o InfoShare, dzisiaj mówi o tej konferencji. Przejrzałem prasę, nie ma nic, ani słowa w prasie drukowanej o tej konferencji. Nie potrafimy się cieszyć, nie potrafimy reklamować się, nie potrafimy mówić z dumą o tym, że największa konferencja nowoczesnych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej odbywa się właśnie tutaj, właśnie u nas w Gdańsku. Maciej Grabski pierwszy.
Trzecia, jeśli chodzi o liczebność w tej chwili w Europie, tak? Także i to przyglądam się trochę z zewnątrz. Moi koledzy z Wirtualnej Polski, pomysłodawcy prowadzą to od dołu, zbudowana od zera, własnymi rękami, tak? Wsparte oczywiście w tej chwili, ale to byli ludzie, prywatne osoby, które się zebrały. Fascynująca przygoda i zobaczmy, gdzie dojechaliśmy. Szkoda, że tego nie widać na zewnątrz.
Ale szkoda, że nie potrafimy się cieszyć, szkoda, że nie potrafimy się reklamować. To jest nasza generalnie jakaś przywara? Pan to obserwuje, pan
tak,
to komentuje
tak,
często.
Zdecydowanie. No my żyjemy z wielkich procesów biznesowych. Ściągamy największe firmy na świecie, największe brandy, ale tam pracują nasi inżynierowie, informatycy. My musimy promować Gdańsk jako niezwykłe miejsce do pracy. Także to idealna okazja, żeby w Łomży, Olsztynie, ale Brnie i Czechach, prawda?
A słyszałem wiele języków teraz przychodząc
prawda?
Przez stoiska.
Żeby pokazać tę konferencję, no bo tu jest i praca, rozumiem, i po południu wczoraj się spotkali, tak? Na plaży w Sopocie.
Tak, tak, jest praca i sporo okazji networkingowych.
No. Piotr Konieczny, panie Piotrze, jak pan to ocenia?
Ja mam bardzo sentymentalne podejście tej konferencji, bo to już jest któryś ósmy, siódmy chyba raz, kiedy tutaj się znajduję. I wydaje mi się, że jakby reklama może nie do końca jest potrzebna tej konferencji, ponieważ...
Ja nie mówię o reklamie. Absolutnie. Znaczy jest tyle osób, tylu was tutaj jest, że naprawdę nie jest potrzebna reklama. Ma pan rację. To jest zjawiskowe konferencje. Mhm.
To kontynuując wątek niereklamowy, wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy w naszej branży są, o tej konferencji wiedzą. To jest jakby jasne, że my obracamy się w takim świecie troszeczkę bardziej wirtualnym, internetowym. To, że być może nie ma takiej dużej prezencji tej konferencji w prasie, nie jest też w żaden sposób przeszkodą, bo jeśli mówimy o dotarciu poza granicę naszego kraju, to tak naprawdę chyba lokalnych gazet i tak osoby za granicą czytać nie będą.
Jest też tak, że mamy wiele tematów społecznych, biznesowych, które są teraz istotne i być może ta konferencja też schodzi trochę na drugi plan, szczególnie w mediach lokalnych, gdzie ta prezencja w mediach lokalnych potrzebna jej tak do końca nie jest, a też to, że to jest konferencja nowych mediów, pokazuje, że my reklamujemy się i docieramy do naszych uczestników właśnie kanałami nowych mediów, social media i tego
a
typu...
A to takie równoległe życie się toczy, tak? Chce pan powiedzieć?
Trochę tak, równoległe w zależności od kanałów mediowych. Jeśli rozpatrujemy te życia na różne kanały mediowe, to tak, w pewnym sensie równoległe.
Maciej Grabski.
No tak, ale zwracam ci, Marcin, uwagę, że jesteśmy jednym z 7 klastrów technologicznych, prawda, IT, gdzie on jest w Gdańsku. W zeszłym tygodniu był premier Morawiecki i mówi, w ciągu 3 miesięcy powstanie już docelowy plan rozwoju gospodarczego tego kraju. Pytanie brzmi, czy Gdańsk kojarzy się ludziom w Warszawie, tym, którzy układają strategię na następne 5 lat, z tym sektorem, prawda? Ten event powinien być i dotrzeć do decision makerów, prawda? Że prawda, każdy powie Dolina Lotnicza, każdy w Polsce na pewno wie, gdzie to jest. Pytanie, czy Gdańsk kojarzy się właśnie z tym sektorem?
A powinien.
Tak? Patrząc na te firmy, na was, powinien się kojarzyć. Niezwykle ważne jest, żeby wyjść także do ludzi, którzy przejeżdżają autobusami.
Więc to pełna zgoda, Maciek, bo tak naprawdę my z tym, co robimy, chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona ludzi związanych z technologiami i odpowiedzialnych także za technologię i za rozwój tej branży.
Okej, panie Marcinie, kogo tutaj można spotkać?
Tak naprawdę mamy kilku bardzo ważnych prelegentów, takich jak David Allen czy Fontechner. David Allen, twórca metodyki do zarządzania czasem, zarządzania swoimi zadaniami, a Fontechner to twórca jednej z głównych przeglądarek internetowych, przeglądarki Opera. ale też tak naprawdę można spotkać mnóstwo startuperów, młodych ludzi, którzy są ogarnięci chęcią zrobienia ze swojego pomysłu biznesu. Można spotkać ludzi, którzy po prostu chcą się zainspirować nowymi rzeczami, nowymi technologiami, nowinkami, które się pojawiają, czy to w technologii, czy to w młodym biznesie właśnie.
Mm-hmm. Panie Piotrze?
Ja najbardziej cieszę się z tego, że widzę tutaj swoich kolegów.
Takie spotkanie trochę towarzyskie.
Tak, ale też obserwując, jak InfoShare się zmieniał na przestrzeni lat, to od 2-3 lat bardzo dużo nowych firm wschodzących tutaj się prezentuje z pomysłami nawet dość innowacyjnymi. I może to, co widać tutaj w tej hali targowej, gdzie są stoiska, to jest jedna strona medalu, bo dalej na takich rozmowach kuluarowych pojawia się masa osób, która po prostu chce podejść, przybić piątkę, wymienić się jakimś pomysłem i bardzo często jakieś więzi tutaj się pojawiają, które później procentują wspólnymi biznesami.
To, co pan powiedział, to wymienić się pomysłami, to chyba jest jedna z tych rzeczy, która na tej konferencji jest niezwykle cenna. To znaczy to, że macie szansę się spotkać, powiedzieć, tak. A pracuję nad czymś takim, albo mam pomysł taki i znaleźć partnera. Mhm.
90% eventów i konferencji, w których ja uczestniczę, jako osoba silnie techniczna, skupiona tylko i wyłącznie z bezpieczeństwem komputerowym, to są konferencje dedykowane naszej branży, dość hermetycznej, specyficznej, poruszającej nasze wewnętrzne problemy. Tutaj na InfoShare ja jestem w stanie wyjść z tym tematem troszeczkę szerzej i właśnie odbić go trochę od osób, które mają zupełnie inne podejście do pewnych kwestii, co mnie z kolei daje nową perspektywę. Pozwala mi też lepiej zrozumieć, jak te aspekty związane z bezpieczeństwem czy niebezpieczeństwem są odbierane przez różne branże i czy one są istotne. Jeśli nie, to dlaczego? Więc dla mnie jest takie troszeczkę poszerzenie perspektyw i nawiązanie takich relacji, można powiedzieć, spoza mojej bańki, czyli coś, co pozwala mi się lepiej i dynamiczniej rozwijać później z naszymi produktami, naszymi usługami.
W ogóle przepraszam, jeśli tylko dodam, że ta interdyscyplinarność naszej konferencji, czyli to, że tutaj tak dużo ludzi może się spotkać ze sobą z różnych aspektów nowych technologii i porozmawiać i wymienić się poglądami, to jest coś, co jest kluczem w ogóle do tego, czym jest ta konferencja. Jakby to jest sedno tej konferencji, żeby była taka przestrzeń dla tych właśnie ludzi i z różnych tematów do porozmawiania.
To także nauka dla nas, dla mediów, nazwijmy to, tradycyjnych.
Chyba idziemy po internecie teraz, nie? Ten nasz głos, panie redaktorze.
Nie, to idzie przez satelitę. Mamy wóz satelitarny stojący przed halą. Oczywiście. Radio Gdańsk jest generalnie rozgłośnią cyfrową. Oprócz nadajników, które są analogowe, tych, których najczęściej słuchamy, reszta jest cyfrów, wszystko w środku. Dodatkowo to myślę, że część słuchaczy wie, mamy także nadawanie cyfrowe, mamy nadajnik cyfrowy i można nas słuchać także po cyfrze, więc absolutnie od początku do końca wszystko, co się dzieje w radiu, to jest cyfrowo.
Czy jakaś dedykowana aplikacja mobilna Radia Gdańsk jest?
Nie ma.
To pole do rozwoju.
Polecam, ale mówię, to jest także, znaczy ta konferencja jest także przykład tej konferencji, to, co dzieje się na konferencji, to, o czym rozmawiacie, to jest przykład także dla nas, dla tych mediów tradycyjnych. Od tego zacząłem, od tego, że w dzisiejszych gazetach nie ma nic o tej konferencji, że trzeba zajrzeć, bo życie toczy się gdzieś obok bardzo często, wasze życie, życie tych nowoczesnych technologii i trzeba trochę zejść z tej głównej ścieżki, z tych wydarzeń politycznych, głównych, gospodarczych, żeby zajrzeć do was, żeby zobaczyć te tłumy, które tutaj się przewijają. Krótka przerwa, za chwilę wracamy do dyskusji. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl, Marcin Grabski, prezes Olivia Business Center i Marcin Pokojski, prezes Akademii InfoShare, to goście audycji Ludzie i Pieniądze.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze, InfoShare Gdańsk. Jesteśmy z moimi gośćmi. Maciej Grabski, prezes Olivia Business Center, Marcin Pokojski, prezes Akademii InfoShare, Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl i dotarł do nas Stefan Batory, spółka iTaxi. Witamy serdecznie, panie Stefanie, ale najpierw Maciej Grabski o kapitale ludzkim, bo tutaj w przerwie mocno mówił o tym, że bo to jest prawda, że tutaj jest zgromadzony niezwykły kapitał ludzki na tej konferencji i warto w ten kapitał ludzki, o którym pan myśli i mówi, inwestować po prostu.
Inwestować, a przecież mamy do wydania dziesiątki czy setki miliardów i za każdym razem powinniśmy sobie zadać pytanie, prawda? Ja nie mówię, że nie potrzebujemy infrastruktury, bo ciągle jej brakuje, ale to są setki, dziesiątki miliardów, a z drugiej strony inwestycja w kapitał ludzki, prawda? Także czy my tu jesteśmy obecni? Czy to jest przez decydentów dostrzegane, prawda? Czyli na etapie Powstawania strategii, tak. Na etapie marketingu, tak. Ale pytanie, czy konkretnie dostajecie wsparcie tu na tę konferencję, bo to jest najlepszy sposób, żeby pokazać w regionie, bo tu są ludzie także poza, prawda, spoza Polski przyjeżdżają.
Maciej, prawda? Grabski we wcześniejszej rozmowie wspominał, że przed tygodniem był wicepremier Morawiecki. Wydaje mi się, panie Maciej, że to było z 2 albo 3 tygodnie temu, bo przysłuchiwałem się spotkaniu przedsiębiorców z wicepremierem Morawieckim. Przyznam szczerze, że pana dyskusja z wicepremierem bardzo mi się podobała. Najbardziej mi się podobała właśnie pana dyskusja, gdy mówił pan wicepremierowi, że jak słyszy słowo reindustrializacja, uprzemysłowienie kolejne, to ciarki po panu chodzą, bo my powinniśmy się zastanowić, ilu informatyków wypuścimy więcej co roku na Pomorzu, ile takich biznesów jak tutaj są, my otworzymy, ilu pomożemy w rozwoju, a nie w odbudowie tego przemysłu, tego ciężkiego przemysłu.
Szczegółowo to zwracam właśnie... Ile tych biznesów będzie ogólnoświatowych w ogóle?
Pytanie był znak zapytania, prawda? Czy tak. Przemysłem morskim jest nasza spółka DNV, prawda? Inżynierowie, którzy siedzą przy komputerach. Czy projektowanie sekcji na statki, inżynierowie przy komputerach, czy to jest przemysł morski, czy mamy liczyć tonami stali, czy wartością dodaną? Oczywiście wartością dodaną, prawda? Także można myśleć o przemyśle, ale w nowoczesny sposób, tak? Przy deskach, przy komputerach, prawda? To jest olbrzymia wartość, a niekoniecznie tonami stali. I tutaj była zgodność. Mm-hmm. Tak, na koniec zgodzili się, czy ja zgodziłem się z szanownym, prawda, naszym gościem, któremu trzymam kciuki i kibicujemy, tak? Bo to jest niezwykła postać.
Mhm. Tutaj jest tak, że Marcin Maciek zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Kwestię związaną z kapitałem ludzkim i też tego, jak potrafimy rozwijać tutaj w Trójmieście. I to, że stawiamy na rozwój branży informatycznej, to jedno. To, że udaje nam się tutaj do atrakcyjnych lokalizacji ściągać ważnych graczy ogólnoświatowych, którzy będą zatrudniać, tworzą nowe miejsca pracy, to jedno. A druga sprawa, pytanie, jak dbamy o to, żeby ten kapitał ludzki wspierać w jego rozwoju tutaj na miejscu. No bo te firmy liczą na to, że zatrudnią ludzi, którzy są tutaj z Trójmiasta, którzy będą dla nich pracowali. Głównie są to firmy technologiczne. No i tu jest to ten punkt, w którym tak do końca jeszcze działań nie widzimy. Działań wspierających te właśnie firmy, które są na miejscu, które kształcą tych ludzi, które potem ci ludzie zostaną zatrudnieni przez te firmy.
Dobrze,
które,
a jakiego wsparcia byście oczekiwali?
Wydaje mi się, że...
Co pan myśli, mówiąc wsparcia?
To jest tak, że ciężko tak to jednym zdaniem powiedzieć, ale tak naprawdę chodzi
bardzo,
o to...
Trzyma pan.
Nie, chodzi o to, żeby... stworzyć program, dzięki któremu firmy, które już tutaj funkcjonują na rynku, najczęściej polskie, mniejsze, z których te większe będą zatrudniały ludzi, jak tutaj przyjdą, jak otworzą swoje biura, żeby nie te biznesy, które tutaj już są, żeby one przez to nie poupadały, bo do tego można też doprowadzić w ostateczności. Ale de facto to ma się swoje konsekwencje, bo w momencie, kiedy te firmy technologiczne, duże, zabiorą programistów, zostaną zatrudnieni nowi od tych firm, generalnie płace wzrosną, to koszty wytworzenia oprogramowania wzrosną i klienci tych firm, firmy, które tutaj od tych starych obecnych kupują oprogramowanie, także będą musiały drożej płacić za to oprogramowanie. Więc co zrobią? Być może tak jak ci ze Stanów kupują tutaj w Trójmieście oprogramowanie, to oni będą kupowali w Rumunii, w Bułgarii.
Czemu nie? Rumunia postawiła na matematykę i informatykę w szkolnictwie średnim, w szkolnictwie zawodowym i wyższym, więc
Estonia uczy informatyki od pierwszej klasy, Ukraina ma specjalne opodatkowanie dla informatyków, czyli brak opodatkowania, znacznie mniejsze opodatkowanie, także to są systemowe rozwiązania, tak? W regionie.
Ja tu się zgadzam z panami, bo trzeba myśleć po pierwsze systemowo, po drugie już teraz przewidywać to, co się będzie działo za 10, 15, 20 lat, bo wiele istniejących dzisiaj zawodów zniknie i zostanie zastąpionych przez technologię, przez automatyzację, przez roboty, przez oprogramowanie. Tak jak zniknęły, nie wiem, 20 kilka lat temu te panie pracujące na centralach i łączące Warszawę z Gdańskiem w trakcie rozmów telefonicznych.
A to był często fajny obrazek, tak. No, nie? W tych przebitkach starych. Te panie, a już tego nie ma.
Tak samo znikają teraz panie pracujące na call center i wydające zlecenia taksówkarzom, bo zastępują je aplikacje. Tak samo za chwilę wielu kierowców niestety może stracić pracę, bo zostanie zastąpionych samojezdnymi samochodami i to dotyczy nie tylko
marynarzy na statkach, prawda?
Nie tylko kierowców taksówek, ale również kierowców tirów, kierowców autobusów. Ja czytałem taką analizę, że w Stanach Zjednoczonych, jak zaczną jeździć samojezdne tiry, to zniknie 1% miejsc pracy związanych bezpośrednio z prowadzeniem tych tirów, ale kolejne kilka procent miejsc pracy związanych z obsługą tych tirów, które z Nowego Jorku do Los Angeles wożą towar i 2 czy 3 dni są w podróży, tak? Restauracje, motele, w których ci kierowcy śpią, stacje benzynowe, na których tankują, bo za chwilę te samochody będą napędzane energią słoneczną.
No to jest właśnie myślenie systemowe. To znaczy, że to nie myślimy tylko tu i teraz o tym jednym fragmencie, tylko musimy patrzeć na cały obrazek.
Ale tutaj zawsze mam nadzieję i patrzę z nadzieją na pana Piotra Koniecznego, że pomimo tego, że będą jeździły samojezdne samochody, to zawsze znajdzie się jakaś dziura w całym, jakiś błąd, że człowiek tak czy siak będzie potrzebny, że to nie da rady do końca.
My z technologią teraz tak pędzimy.
Jest
tak olbrzymi wzrost, że niestety bardzo często, chcąc wypuścić jakieś nowe usługi, produkty, prototypy, być pierwszym, który coś
pędzimy
pokaże i dostać jakieś dofinansowanie, czy zdobyć rynek, no niestety nie zwraca się uwagi na te aspekty bezpieczeństwa. One nie są tak ważne do tego początkowego produktu. Kiedy to już zaskakuje i okazuje się, że musimy nad tym pracować, to z kolei nie ma czasu ani chęci na to, żeby to bezpieczeństwo wdrożyć, bo powinniśmy od tego w zasadzie zacząć przy tej początkowej fazie. Później jest to droższe, trudniejsze. I efekt jest taki, że bardzo często teraz te produkty, tak zwane Internet of Things, który jest takim buzzwordem pojawiającym się wszędzie, to są tak naprawdę rzeczy, które łączą się do internetu i bardzo łatwo można przenieść nad nimi kontrolę. Więc jak najbardziej te nowe technologie i ich aspekt bezpieczeństwa jest tutaj wyraźnie zaznaczony. Natomiast wracając trochę do tych rozwiązań systemowych, ja powiem, z czym boryka się moja firma, która raczej należy do mniejszych firm i która świadczy bardzo specyficzne, wąskie usługi typu włamywanie się do innych firm. My potrzebujemy ludzi. Polskie szkoły, polskie licea, studia nie kształcą osób, które są zdolne do tego, żeby nie tylko bezpiecznie programować, ale przede wszystkim nadużywać tych, którzy niebezpiecznie programują, wykorzystywać te błędy do tego, żeby przejmować nad czymś kontrolę, żeby myśleć szerzej i zastanawiać się, jak wiązać poszczególne elementy technologii, takich jak właśnie te inteligentne samochody, czy też być może prace takie analityczne związane z projektowaniem różnego rodzaju oprogramowania. Tego typu wiedzy po prostu nie ma. My znaleźliśmy na to sposób. Sami wewnątrz naszego zespołu robimy szkolenia, które są co prawda płatne i przejmują...
Ale chyba każda spółka już w tej chwili prowadzi... Znaczy, nie znajdując odpowiedzi na... rynku uczelni wyższych czy w ogóle szkolnictwa sama prowadzi tego typu działania.
Dokładnie tak. No, bardzo często są takie programy praktyk, gdzie firma zatrudnia nawet na 3-4 miesiące osoby, którym płaci no, całkiem poprawną pensję, ale te osoby nic nie muszą robić. One muszą przychodzić i uczyć się, jak w szkole.
Na zakończenie bardzo... Maciej Grabski.
System jest proste rozwiązanie. No, rozmawiałem z kolegą, który pracował w Kalifornii jako nauczyciel akademicki, równocześnie będąc pracownikiem firmy i to obu stronom się absolutnie opłaca. Ile lat już mówimy, panie redaktorze, kształcenie zawodowe?
Długo.
Lata. Chodzi o to, żeby teraz dopiąć tą kropkę nad i postawić, rzeczywiście, żeby wykładowcami, bez współpracy z takimi firmami, prawda, jak Fundacja Kształcenia...
Maciej Grabski chce powiedzieć, że wykładowcy siedzą przy tym stole,
no
po prostu.
No
wykładowcy,
są, ale też i mają modele biznesowe.
Maciej Grabski, prezes Olivia Business Center, Marcin Pokojski, Akademia InfoShare, Piotr Konieczny, Niebezpiecznik.pl, Stefan Batory, iTaxi. Za chwilę wraz jesteśmy ponownie na antenie.
Dziękuję.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie jeszcze raz. Konferencja InfoShare w Gdańsku od wczoraj trwa. Naszymi gośćmi są Stefan Batory, spółka iTaxi, Piotr Konieczny, Niebezpiecznik.pl i Marcin Pokojski, prezes Akademii InfoShare. Rozmawialiśmy o edukacji. Tutaj panowie mówicie, że edukacja... waszym zdaniem nie jest właściwie ustawiona do potrzeb współczesności, do wymogów współczesności, do tego, co nas czeka za rok, za 2, za 5 czy za 10 lat. Dlaczego tak jest? Stefan Batory. Panie Stefanie.
Przede wszystkim ktoś wbił nam do głowy, że wszyscy musimy skończyć studia i zlikwidowano ten system kształcenia zawodowego, technika szkoły zawodowe.
No, zlikwidowane. Rzeczywiście mocno ograniczono, albo wielu osobom zohydzono nawet te typy szkół. O, tak powiedzmy, to chyba najlepsze. Bo ja kończyłem technikum, to były wtedy znakomite szkoły.
i brakuje nam specjalistów nie tylko w informatyce, ale w wielu innych branżach, takich jak budowlana, tak, gdzie po prostu brakuje rąk do pracy. Z drugiej strony, tam gdzie chcemy ludzi kształcić w szkołach wyższych, jakby cały czas uczymy ich teorii i brakuje im kompletnie później umiejętności odnalezienia się w świecie rzeczywistym, w którym postęp jest tak szybki, że to, czego oni się nauczyli 5 czy 10 lat temu, w wielu przypadkach jest bezwartościowe, a ci ludzie nie potrafią się później dalej uczyć, rozwijać i adaptować.
Dobrze, tylko czego będzie pan uczył? Bo jeśli pan nauczy informatyka, nie wiem, jakiegoś języka oprogramowania, to ma pan świadomość tego, że jak on zacznie uczyć się tego języka na pierwszym roku, to kończąc studia, licząc, że będzie robił magisterskie na piątym roku, to już ten język prawdopodobnie, jest duże prawdopodobieństwo, że już przejdzie do historii i będzie wspominany w historii informatyki.
Ja bym postaw przede wszystkim uczył, bo tak jak mówię, zohydzono nam z jednej strony pewnego typu szkoły i powiedziano, że no każdy musi mieć wyższe wykształcenie. Mhm. Ludzie zdobywają to wyższe wykształcenie, sami nie wiedząc po co, natomiast później nie potrafią się dalej uczyć i rozwijać, więc ja bym zaczął od zmiany postaw. Tak? Moim zdaniem ważniejsze jest to, żeby w nas zakodować taką ciągłą chęć i potrzebę uczenia się i rozwijania, bo inaczej zginiemy, bo inaczej nie nadążymy za tym światem i ludzie, którzy nauczyli się czegoś 15 czy 20 lat temu, jeśli dzisiaj stracą pracę, to będą mieli naprawdę duży problem z tym, żeby znaleźć nową pracę. Wielu ludzi jest takimi zakładnikami tego, że nauczyli się robić jedną rzecz w jednej firmie. W tej firmie są często niezastąpieni, mają pewną wiedzę na temat tego, jak ta firma funkcjonuje, co się w niej w środku dzieje, natomiast kompletnie przestali się uczyć, przestali się rozwijać, no bo jak już raz zdobyli tego magistra, no to znaczy, że
wystarczy.
Że wystarczy. Mhm. Więc zacząłbym od zmiany postaw i uczenia tych ludzi, że zmiana jest czymś permanentnym i czymś bez akceptowania czego tak naprawdę to będziemy mieli duże problemy. Mhm.
Marcin Pokojski.
Jest też tak, oczywiście zgadzam się z tym, co powiedział Stefan i tutaj jakby zmiana postaw jest bardzo ważna. Natomiast też pan redaktor wspomniał o tym, że tego, czego się nauczymy na pierwszym roku, to na piątym będzie to już bezużyteczne.
Nie, bo tutaj była dyskusja, bo pan Stefan powiedział, że nie teoria, a czegoś. Znaczy, mhm. Ja bym chciał powiedzieć przez to, że jeśli nauczymy się, będziemy uczyć konkretnego narzędzia, mhm. obsługi, nie wiem,
tak.
obsługi jednej obrabiarki, jednego języka programowania, to za tych parę lat zmieni się obrabiarka na jeszcze nowocześniejszą albo na inną technologię, zmieni się język programowania. I tak naprawdę trzeba nauczyć się
zgadza się,
filozofii.
Tylko musimy zauważyć jedno. Musimy zauważyć jedno, mhm. że w momencie, kiedy studiujemy przez te 5 lat, to faktycznie zaczynamy praktycznie wykorzystywać swoje umiejętności dopiero po tych 5 latach. Jeżeli mieliśmy kształcenie zawodowe, tam tak naprawdę praktyczność tego, co robiliśmy, była równoległa. Mhm. I właśnie to jest klucz, moim zdaniem, do tego, żeby móc przejść na kolejny etap rozwoju i tempa rozwoju kadr ludzkich właśnie w tych branżach, które są deficytowe. Ale druga sprawa jest taka, że wcale nie trzeba uczyć się 5 lat na informatyce, żeby zostać programistą. I to też musimy sobie uświadomić i zrozumieć, że patrząc na to czysto zawodowo i czysto profilami programistycznymi, które są potrzebne na rynku, mówię teraz skupiając się na software developmentie, na tworzeniu programowania, to tak naprawdę te profili jest przynajmniej kilkanaście i każdego z nich możemy uczyć osobno. One oczywiście mają wspólny pierwiastek.
Ale czy nie chce pan, przez to co pan mówi, uczyć osobno, czy nie chce pan nauczyć tego, co ja mówię, tak naprawdę obsługi jednego języka programowania, tak naprawdę obsługi jednej obrabiarki, a nie filozofii.
Tak, ale oczywiście to wszystko ma podwaliny umiejętności analitycznego myślenia i tego, co jest potrzebne, żeby być dobrym programistą. Natomiast chodzi o to, żeby jak najszybciej przełożyć to na praktykę, a potem w praktycznym ujęciu zaczynamy się rozwijać i uczyć. I kolejne rzeczy, ta nauka przychodzi nam w miarę naturalnie, przez praktykę po prostu, a nie czekając 5 lat, aż podejmiemy pierwszą pracę i zaczniemy wykorzystywać to,
czy bardziej panu chodzi o to nie tyle, żeby nie wiem, robić krótsze studia, robić roczne, dwuletnie przeszkolenia zawodowe, tylko o to, żeby szybciej student rozpoczynał przygodę z, nie wiem, z zawodem, tak? Tak, o to chodzi.
Tak, tak, tak. A programiści uczą się przez całe życie, to tak już a propos studiów w ogóle.
To prawda. To może, Piotr, ja
powiem, to może ja powiem, jak my zatrudniamy naszych pracowników, bo my nie patrzymy w ogóle na to, jakie oni szkoły skończyli, ani czy takie szkoły w ogóle skończyli. My patrzymy na to, jakie zdolności oni reprezentują. Potrzebujemy konkretnych zdolności. Mamy jakiś test opracowany przez nas wewnętrznie na wejściu. To jest zadanie praktycznie typu włam się na tą stronę, a później opisz to w raporcie, ponieważ część naszej pracy to nie jest tylko rozjeżdżanie tych systemów i pokazywanie luk, ale również dokumentowanie tego i przekazywanie osobom, które jakby zajmują się tą kwestią bezpieczeństwa w danej firmie, gdzie iść, jak to łatać, co z tym zrobić. Także tutaj jest zdolność nie tylko programistyczna, techniczna, ale również pewnego rodzaju dokumentacji czy sposobu jasnego wysławiania się, żeby o rzeczach skomplikowanych mówić jasnym językiem, czego bardzo wielu informatykom czy osobom technicznym brakuje. Że my w ogóle nie patrzymy na to, czy ktoś ma licencję, czy ktoś ma magistra i jaką
szkołę
skończył.
Czy na formalne wykształcenie.
Dokładnie tak. My patrzymy, szukamy konkretnych zdolności.
A jakie umiejętności, jakie zdolności potrzebujecie? Jakich?
Potrzebujemy osób, które tak naprawdę potrafią doskonale programować w jakimkolwiek jednym języku programowania. Bo jak pan redaktor zauważył, tego można się uczyć przez 5 lat, to się zmienia. Mhm. Ale jeśli poznamy jeden język programowania, bardzo łatwo programista inteligentny jest w stanie przełączyć się na inny język programowania, ponieważ podstawy są praktycznie takie same, różni się tylko składnia tego języka. Kiedy ktoś już ma doświadczenie w programowaniu, ale praktyczne doświadczenie, nie, że wie, jak to wygląda, przeczytał 3 książki, tylko coś stworzył.
Parę problemów rozwiązał.
Dokładnie
przy okazji.
Tak, zna to od strony programisty, to jemu jest łatwiej takie aplikacje, które podobni ludzie jak on programowali, atakować, ponieważ on wie, gdzie jakieś błędy mogą być popełnione, ponieważ sam te błędy popełniał. Czyli jest to zrozumienie wyjścia jakby na drugą stronę. I takich ludzi szukamy, natomiast okazuje się, że zbyt wielu takich osób nie ma. Takich ludzi my poznajemy zupełnie przypadkiem, więc ta rekrutacja bardzo często jest na zaproszenie, czyli wyławiamy jakąś osobę, która gdzieś w społeczności w internecie coś opisała, być może nie jest to idealne, ale z naszego punktu widzenia wystarczające i zapraszamy ją, przedstawiamy jej pewną perspektywę, że może chciałaby pójść w tym kierunku. I to dopiero tej osobie buduje pewien obraz, a może rzeczywiście, ja o tym nie myślałem, tak? Ale tutaj dołożenie kilku takich dodatkowych elementów powoduje, że ta osoba no, jest w stanie się przestawić albo złapać tego bakcyla i właśnie bardzo szybko nadrobić te braki. I to jest to znowu, o czym pan redaktor wspomniał, chęć tej nauki. To jest kluczowe. Jeśli ktoś nie ma tej chęci nauki, no to niestety nie da się nauczyć dzisiaj 5 kilo programowania i żeby to 5 kilo programowania wystarczyło na najbliższe 5, 10, 15 lat. My już jutro, pojutrze będziemy wiedzieli o tym, że są nowe ataki, nowe błędy w oprogramowaniu, w ogóle nowe oprogramowanie, do którego testowania należy się w inny sposób przygotować i praktycznie połowa naszego dnia to jest zaznajomienie się z nowinkami i zastanawianiem się, jak tego typu problemy rozwiązywać, a druga połowa to jest dopiero faktyczna praca.
Panie Stefanie?
Ja się tylko podpisuję pod tym, co koledzy powiedzieli. Oczywiście przykłady związane z informatyką są takie dosyć wąskie i specyficzne pewnie dla większości naszych słuchaczy. Natomiast tak samo jest i będzie we wszystkich innych zawodach, bo prowadzenie firmy to nie tylko informatycy i programiści, ale to są też handlowcy, pracownicy obsługi klienta, call center i ja mam problemy z zatrudnianiem ludzi na każdym z tych stanowisk. To jest tak, że jakby wykształcenie nie ma
ale
większego...
Ale dlaczego ma pan kłopoty z zatrudnianiem takich ludzi? Jest mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo ludzi, którzy są chętni do pracy. Mają, nie wiem, studia pokończone, mają szkoły, licea, technika, studia wyższe pokończone. Dlaczego ma pan kłopoty z zatrudnianiem?
Bo
wiele osób młodych mówi, nie ma pracy. No to co?
Bo ktoś im wbił do głowy, że skończenie studiów zagwarantuje im zdobycie pracy.
No tutaj pan Piotr Konieczny powiedział, jakich poszukuje pracowników. To jakich pan poszukuje pracowników? Jakimi cechami, jakie muszą mieć cechy, żeby pan powiedział, tak, to jest pracownik, który rokuje dla mnie?
Ja przede wszystkim szukam ludzi, którzy chcą się cały czas rozwijać, którzy nie poprzestają na pustych frazesach, bo jak im zadajemy pytanie, chciałbyś się rozwijać, to znaczy, jasne, co chciałbyś konkretnie zrobić, to oni w większości przypadków nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć. Oni się nauczyli, że w rozmowie rekrutacyjnej trzeba powiedzieć, że chcą się rozwijać, ale później jak im proponujemy kursy, szkolenia po godzinach pracy albo częściowo w godzinach pracy, częściowo po godzinach pracy, to oni nie chcą. Oni jakby mówią, no ale ja pracuję od 9 do 17 i ja nie mam czasu na ten rozwój. Więc jakby... Nauczyli się pewnych frazesów, ale później jak przychodzi do czynów, to oni nie są na to gotowi.
Ale ostro jedziecie po tych swoich prawie rówieśnikach, bo jesteście młodymi ludźmi, a ostro oceniacie to, jakby to powiedzieć, chyba jednak mimo wszystko, jak się wydaje, mentalnie młodsze pokolenie.
No, przepraszam, jeśli to tak ostro brzmi,
nie,
ale tak... Ale
nie, pan, nie przepraszam, tylko mi pan powie, dlaczego tak pan robi? Dlaczego pan tak mówi? Dlaczego pan tak ocenia tych młodych ludzi?
Znaczy, ja... Tak, znaczy oceniam ich, bo to są realne sytuacje, z którymi się codziennie spotykamy, rekrutując tych ludzi. A coraz bardziej jestem przerażony tym, że świat się tak szybko zmienia, że ci ludzie za kilka lat będą kalekami. Znaczy, dzisiaj oni jeszcze może gdzieś znajdą pracę, natomiast coraz więcej zawodów jest automatyzowanych, zastępowanych i musimy szukać sobie gdzie nowych
pracownik
miejsc.
Pracownik musi mieć coraz wyższe kwalifikacje, żeby pozostać na tym samym stanowisku pracy.
Dokładnie tak. Ci pracownicy będą musieli być coraz bardziej kreatywni, bo kreatywność jest chyba jedną z niewielu cech, których maszyny nam nie zastąpią. Bo wiele rzeczy takich powtarzalnych da się zautomatyzować. Da się zastąpić nawet pracę lekarzy i prawników w dużym stopniu takimi rozwiązaniami, jak na przykład dr Watson zrealizowany przez IBM-a, bo już teraz dr Watson diagnozuje dużo trafniej niż lekarze i to są na szeroką skalę testy przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i z tego co wiem od kilku miesięcy również w Polsce, więc dzisiaj ciężko jest tak naprawdę znaleźć zawód, który nie jest zagrożony zastąpieniem przez technologię. Jakby w zawodach, które tradycyjnie zawsze się wydawały od wieków bezpieczne, pójść na prawo, pójść na medycynę, na pewno sobie znajdziesz pracę. Więc takich zawodów jest coraz mniej i ludzie się będą musieli przekwalifikować, przebranżowić.
Teraz się mówi, że chcesz znaleźć pracę, iść na informatykę.
I to się może też zmienić. Znaczy, może nie tak szybko.
Znaczy, ale znajdziesz pracę, ale będziesz robotnikiem XIX-wiecznym.
Pewne trendy już obserwujemy w tym, jak zastępować możemy pracę mózgu, białka, człowieka, programisty właśnie pewnymi narzędziami, które ułatwiają albo powodują, że oprogramowanie tworzy się samo. Natomiast też jest tak, że ta branża jeszcze przez długi czas będzie potrzebowała osób do pracy i zbyt dynamiczny rozwój, znaczy niezbyt może, dynamiczny rozwój tej branży powoduje, że tych rąk do pracy będzie potrzeba jeszcze, jest teraz potrzeba bardzo dużo, a będzie potrzeba nadal jeszcze wiele. Oczywiście będzie wchodziła automatyzacja, natomiast w tym zawodzie jeszcze pewnie to trochę potrwa, nim dojdziemy do tego etapu, kiedy to będziemy faktycznie mogli, jak te panie na centrali, zupełnie programistów z życia firm IT wyeliminować.
A jak będzie wyglądał świat za 10-20 lat, waszym zdaniem? Bo ja myślę sobie, że on będzie tak mocno pędził, że ja to się zgubię za 10 lat w tej nowoczesności. Wam życzę, żebyście się zgubili za 20 lat, ale prawdopodobnie to przyspieszenie technologiczne, jakie nastąpiło, jakie możemy się spodziewać, spowoduje, że każde pokolenie, kolejne wchodzące na rynek pracy albo wchodzące w ogóle do dorosłego życia będzie dużo nowocześniejsze od was, będzie dużo innowacyjne bardziej od was, bardziej kreatywne, a wy będziecie robić w czymś, co teraz my nazywamy nowoczesnymi technologiami, a co za 20 lat będzie nazywało się biznesem tradycyjnym prawdopodobnie. Panie Piotrze.
Ja już myślę o jakiejś bionicznej ręce, która będzie szybciej pisała na klawiaturze na przykład. Dlaczego nie? Mogę być pierwszą osobą, która będzie chciała coś takiego przetestować. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia priorytetów. Co dla nas jest najważniejsze? Będzie tego coraz więcej i pocieszające jest to, że dla wszystkich będzie coraz więcej. Więc my tak naprawdę nie będziemy nadążali być może z racji tego ogromu informacji, ogromu nowych technologii, w których trzeba się rozeznać. Natomiast inni będą mieli ten sam problem. W związku z czym ta wąska specyfikacja wydaje się być tutaj kluczem. Jeśli ktoś wypracuje sobie jakieś podejście do pewnej technologii czy spojrzenia na technologię, albo pewien zestaw umiejętności, które zawsze będą przydatne, na przykład to, co Stefan mówił, tak, no, kierowcy teraz być może nie jest to najlepszy pomysł, zwłaszcza tacy flotowi, ale być może kierowcy rajdowi. Jeśli ktoś lubi jeździć samochodem, ma możliwość dalej jeździć samochodem i pewnie na dobrych kierowców dalej będzie odpowiednie zapotrzebowanie. To jest kwestia takiego myślenia. I wracając znowu do tego młodego pokolenia, które patrzy i zastanawia się, co ja bym chciał robić, co ja powinienem robić. Wiem, że mam iść na informatykę, bo w informatyce są teraz pieniądze tak samo jak dawniej u lekarzy czy u prawników. To wydaje mi się, że bardziej istotne jest to, żeby zrozumieć, na czym polega biznes, na czym polegają potrzeby klienta, dla którego ja będę pracował. Czy to w formie bycia pracownikiem w jakiejś firmie, która danego klienta obsługuje, czy to w formie tworzenia własnego biznesu, który ma rozwiązywać jakieś problemy. Jeśli my nie będziemy rozwiązywali tych problemów, nie będziemy rozumieli, co jest dla naszego klienta problemem, my nie będziemy w stanie dostarczyć mu usługi, która będzie dla nas w jakikolwiek sposób opłacalna. Podam jeden przykład. Do nas bardzo często przychodzą osoby, które mają odpowiednią wiedzę teoretyczną. Wiedzą, jak się włamywać, wiedzą, jak opisywać, znają metodyki. Natomiast jak przychodzi co do czego, to taki test penetracyjny, takie włamanie, które no, nam w zespole zajmuje powiedzmy 5 dni, tym osobom zajmuje 10 albo 15 dni, bo piszą różnego rodzaju wykresy, nagrywają filmy, których nikt nie obejrzy, wykresy, których nikt nie zanalizuje, ale tworzenie tych elementów zajmuje czas. Natomiast my jesteśmy rozliczani za czas. I teraz praca takiego świeżego kolegi będzie kosztowała 3-4 razy więcej niż praca naszego korowego zespołu, który zoptymalizował te działania. I my jesteśmy w stanie wtedy dać oczywiście odpowiednio niższą cenę dla naszego klienta końcowego i kogo klient wybierze, jeśli będzie mieć tej samej jakości produkt, jeden co prawda trochę bardziej rozbudowany, ale o takie rzeczy, które nie są mu potrzebne, ale 3 razy droższy niż produkt, który jest idealnie dostosowany, więc to, żeby poznać potrzeby swojego klienta, potrzeby poszczególnych firm, na których będziemy pracowali, to moim zdaniem jest kluczowe i my tego teraz w ogóle nie widzimy jako młode pokolenie, czy nawet jako nasze pokolenie, ponieważ nie ma tego, o czym Marcin wspomniał, nie ma tych praktyk, gdzie moglibyśmy się zaczepić, zobaczyć, jak taki biznes wygląda, jakie są realne problemy poszczególnych ludzi na poszczególnych stanowiskach. Nawet u klientów zrozumienie zarządu pewnych problemów tych firm nie jest jasne, dlatego że zarząd myśli wysokopoziomowo, a dopiero ci niżsi szczeblem pracownicy zmagają się na co dzień z pewnymi problemami, które...
Życie jest troszeczkę niżej,
zazwyczaj jest bliżej ziemi.
Tak, to prawda. Pan Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl, Stefan Batory, a pan? Jak myśli o tym młodym, o tym, że macie oddech młodszego pokolenia na plecach, pomimo że sami jesteście młodzi?
Znaczy, ja
jak będzie wyglądał ten świat za 20 lat? Pan Stefan jest z wykształcenia matematykiem, jak mam napisane.
Tak.
To spokojnie może pan puścić wodze fantazji.
Znaczy, ja ten oddech młodego pokolenia już czuję i są takie miejsca, gdzie tego świata nie rozumiem. Tak, ja gdzieś ta nisza, w której dosyć dobrze się realizuję i którą sobie znalazłem, to łączenie tego świata mobilnego, świata wirtualnego ze światem rzeczywistym, ale nie rozumiem już wielu biznesów takich stricte wirtualnych. To znaczy, to już jest ta granica, której ja mentalnie nie jestem w stanie przekroczyć i gdzieś znajduję się na styku tych dwóch światów. Kilka lat temu zarejestrowałem się na Facebooku, kilka lat później na Instagramie, ale do dzisiaj nie nauczyłem się korzystać ze Snapchata i go nie rozumiem, a młode pokolenie jakby szaleje na punkcie Snapchata i to jest pewna bariera mentalna, której ja już nie jestem w stanie przekroczyć.
O właśnie, to jest piękne.
Może po prostu nam to dłużej zajmie. Mam dokładnie podobne odczucie na temat tych usług, o których wspomniałeś i właśnie Snapchat jest dla mnie taką usługą, do której się jeszcze nie przekonałem, ale uważam, że jeszcze. Bo będzie taki moment, w którym zrozumiem, o co chodzi i zacznę z tego korzystać.
Tylko to młode pokolenie jakby łapie to w 15 sekund, tak? A mi to już zajmuje któryś miesiąc.
Wiecie czemu? Bo nie ma tych narzutów, które my mamy, które właśnie chociażby z używania Facebooka, czy jeszcze kiedyś dawniej naszej klasy, kiedy my rozumiemy ten sposób komunikacji w trochę inny sposób i jakby oczekujemy czegoś innego od komunikacji, a to młode pokolenie już w zupełnie inny sposób na to patrzy i okazuje się, że ma inne oczekiwania.
Nie ma też... kwestii potrzeby ochrony prywatności. To jest coś zupełnie innego,
co w nas mieliśmy, jest wykształcone.
Tak, bo my dorastaliśmy na trzepakach bez internetu, wprowadzając już nasze jakby profesjonalne profile do tej sieci, dbając o to, żeby one profesjonalnie wyglądały. No a teraz młode dzieci, które oczywiście nie mają jeszcze profesjonalnej serwetki i profilu zbudowanego, z tym internetem obcują na co dzień, muszą w nim być, więc im tak naprawdę nie zależy na tym. My tak samo pod tym trzepakiem nie zwracaliśmy uwagi na to, jak jesteśmy ubrani, czy zawsze jesteśmy poprawnie ułożeni na tym trzepaku, tak? Czy odpowiednio się wysławiamy. I to samo myślę jest teraz w kwestii tego dzieciństwa młodego pokolenia, które jest nierozerwalnie wręcz złączone z siecią. Ale myślę, że dobre jest to z naszej perspektywy, że my mamy świadomość tego, że taki Snapchat istnieje. Jeśli w naszych biznesach będziemy chcieli dotrzeć do młodych ludzi, to wiemy, gdzie jakąś kampanię marketingową czy pewne działania mamy skierować, żeby tych młodych ludzi pozyskać. Tak, nie musimy go rozumieć, natomiast wiemy, gdzie potencjalne osoby, którymi być może będziemy zainteresowani, czy to w formie klientów, czy właśnie pracowników, przebywają.
Ciekawe życie się tutaj toczy na konferencji InfoShare. To jest życie, kiedyś to się nazywało Underground, ale to jest życie równoległe trochę do tego, które się toczy na ulicach. Tak mi się wydaje. Równoległe do tych tradycyjnych biznesów, chociaż wasze biznesy stają się coraz bardziej te tradycyjne, tak? Coraz bardziej rzeczywiste i to są te biznesy, o które chyba chodzi trochę w naszym kraju też, żeby w takie biznesy inwestować, bo to są jak to się ładnie nazywa w ekonomii, te biznesy wysokomarżowe, które przynoszą rzeczywiście duże dochody dodatkowe, tak? Ten taki narzut dają duży. Gratuluję wam serdecznie. Stefan Battory, iTaxi. Jak pana biznes się rozwija, aplikacja?
Bardzo dobrze. Rośniemy we wszystkich miastach, do których weszliśmy z usługą. To już jest ponad 100 miast. Coraz więcej osób przerzuca się z tych tradycyjnych central telefonicznych i zamawia taksówki przez aplikację. Coraz więcej osób również płaci w ten sposób. No i to, co jest, z czego jestem szczególnie dumny, również coraz więcej taksówkarzy z nami jeździ, bo to była bardzo trudna branża, w której średnia wieku jest dosyć wysoka, bo to jest 50-60 lat. No i 4 lata temu, jak zaczynaliśmy, mieliśmy bardzo duże problemy, żeby przekonać taksówkarzy, żeby zamienili CB radio czy te stare piszczące terminale na smartfony. A dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że rewolucja, którą rozpoczęliśmy 4 lata temu, przyniosła tak bardzo pozytywne efekty i to jest standard.
Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Panu to roboty nie zabraknie.
Nie. No, pierwsze wolne terminy mamy dopiero za pół roku, także jest ciężko. Ale gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, zapraszam.
Marcin Pokojski, Akademia InfoShare. Mamy nadzieję, że ta konferencja będzie rewelacyjna, bo jest rzeczywiście tutaj fantastyczna i że za rok będziemy znowu z wami.
Dziękuję bardzo i cieszę się, że tak to oceniasz i dziękuję bardzo. Jeszcze raz.
To gości audycji Ludzie i Pieniądze. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę w Radiu Gdańsk Wojciech Stuleciński. Audycja historyczna. Gościem będzie dr Grzegorz Berendt Wojtka Stulecińskiego. Z państwem bardzo serdecznie się żegnam. Targi, konferencja InfoShare, Amber Expo w Gdańsku. Żegnamy się. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do widzenia.